będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Widzów telewizji Trwam serdecznie witam ze studia w Toruniu i zapraszam na pierwszą część rozmów niedokończonych. Dzisiaj w studiu gościmy pana doktora Jarosława Szarka. FOPA małe popełniłem, ponieważ od pani powinienem zacząć, panią doktor Joannę Wieliczkę Szarkową. Oczywiście państwo są małżeństwem i posiadają...
Czworo dzieci.
Czworo dzieci. To jest prawdziwa rodzina. Pięknie was witamy w naszym studiu, a gromadzi nas temat następujący. Święty Andrzej Bobola w dziejach Polski. Jutro jest 16 dzień maja i obchodzimy święto właśnie wielkiego patrona naszej ojczyzny, świętego Andrzeja Bobole. Tak się pięknie składa, że jesteśmy znowu razem w dzień zesłania Ducha Świętego. Rok temu byliśmy w Krakowie u ojców Augustianów. Pozdrawiamy ich serdecznie. A dzisiaj piękny patron Polski i tak ważny zgromadził nas w studiu w Toruniu. Rozpocznijmy więc nasze rozmowy. Pytanie pierwsze, które w jakiś sposób naturalnie zjawia się w naszym programie. Dlaczego chcemy mówić o tym patronie, o świętym Andrzeju Boboli? Dlaczego on dzisiaj zjawił się jako konieczna refleksja, jego osoba i dzieło?
Myślę, że święty Andrzej Bobola jakoś tak zjawił się przed laty już w naszym życiu. Znaczy, oboje urodziliśmy się w Dziedzicach, dzisiaj Czechowicach Dziedzicach. To była pierwsza stacja kolejowa pogranicznych ze Brzydowicach, na której, gdy relikwie już świętego Andrzeja Boboli w 1938 roku wracały z Rzymu do Polski, została w sposób szczególny te relikwie przywitane. Przybył m.in. generał Haller, ówczesny wojewoda katowicki, Gwarzyński, ówczesny pułkownik Józef Kustoń, później generał, ordynariusz katowicki, biskup Adamski i tysiące ludzi.
O właśnie, to widziałem zdjęcia z tego czasu w waszej książce, o której za chwilę powiemy, więc ogromne tłumy chyba z całego Śląska, no bo przecież Dziedzice nie były potęgą ówczesną, jeżeli chodzi o ilość mieszkańców.
Tak, rzeczywiście, to były wtedy dwie oddzielne wioski, Dziedzice i Czechowice, i stacja rzeczywiście duża kolejowa była w Dziedzicach już od połowy XIX wieku, gdzie krzyżowały się linie kolejowe. Tam nastąpiło powitanie, prawda, uroczyste powitanie święta Andrzeja i procesyjny przemarsz do Czechowic,
który wracał niejako do Polski przez Rzym.
Po kanonizacji, tak.
Po kanonizacji przez Rzym. Ale to nie jest chyba najważniejszy moment naszego spotkania.
Nie.
Stacja Czechowice.
Ale stąd się jak gdyby zaczęło.
Nasze zainteresowanie.
Nasze zainteresowanie stąd, bo jak pamiętam czasy dzieciństwa, to jest przełom lat 60., początek 70., w domu często, będąc małym dzieckiem, wtedy słyszałem, jak rodzice, dziadkowie, pojawiało się to nazwisko. Święty Andrzej Bobola. Były również zdjęcia, bo tak się złożyło, że mój dziadek ówczesny z wujkiem, prawda, przenosili tam przez pewien czas te relikwie. Były pamiątkowe zdjęcia z tych uroczystości, obrazki. I to jakoś tak zostało. A z drugiej strony było to nazwisko, takie jak dla dziecka, Bobola, Andrzej, tak. Wtedy takiego wielkiego kultu nie było. Tak to zapamiętałem z dzieciństwa. I potem jakoś przyszły następne lata. Znaczy pamiętam, myślę, tak koniec lat 70., jak słuchałem wtedy rozgłośni Radia Wolna Europa, to moje lekcje historii, bardzo często były transmisje z kościoła świętego Andrzeja Boboli właśnie w Londynie, który był kościołem, gdzie spotykali się żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, weterani, i tam szczególnie pod tym wezwaniem świętego Andrzeja Boboli. A później nastąpiło tak jak gdyby zapomnienie, ponieważ przyszło żyć człowiekowi w czasach, gdy obcowało się ze współczesnymi świętymi, z Janem Pawłem II, z księdzem Jerzym Popiełuszką, i gdzieś ten Andrzej Bobola tak odszedł
więc
w zapomnienie.
Przejdziemy do tych czasów. Kiedy mówimy święty Andrzej Bobola, myślimy jezuita. Co wnieśli jezuici, bo on był jednym z pierwszych jezuitów, pierwszego pokolenia jezuickiego w Polsce, to jest XVII wiek. Co wnieśli jezuici do historii Polski ogólnie, wziąwszy, a będziemy uszczegóławiać jeszcze. Pani Joanno.
Jezuici zostali sprowadzeni do Polski zaraz po Soborze Trydenckim. To był bardzo ważny sobór, ponieważ on przeciwstawić się miał reformacji. I jezuitów sprowadził kardynał Stanisław Hozjusz, który jest jednym z ojców właśnie kontrreformacji, jednym z najbardziej zasłużonych w tym dziele, w przywróceniu katolicyzmu, rekatolizacji kraju.
Jezuici byli biskupem warmińskim,
tak.
I bardzo
był ojcem na ten sobór trydencki właśnie.
Tak. I bardzo konkretnie zaprosił, czyli w konkretne miejsce zaprosił właśnie jezuitów.
Tak, zaprosił ich do Braniewa, wtedy
to
Brunsberga.
Właśnie chciałbym, żeby ta nazwa miasta wpadła.
Tak, i to była połowa XVI wieku, bo to w 1564 roku zostali sprowadzeni i to są te najbardziej znane wtedy nazwiska tych jezuitów, którzy najbardziej zasłużyli się w dziele kontrreformacji. To jest ksiądz Piotr Skarga, najpierw ksiądz Jakub Wujek, to są nazwiska bardzo znane. Ksiądz Jakub Wujek jest tłumaczem, pierwszym tłumaczem na język polski Biblii, Nowego i Starego Testamentu, które to tłumaczenie było używane gdzieś do połowy lat 60. jeszcze. To wszystko było w tych czasach, w tym XVI wieku zrobione. To były oczywiście osobowości wybitne.
I głęboko wykształcone. W ogóle wszyscy jezuici z tego okresu to byli ludzie, którzy znali się od muzyki, matematyki, od filozofii, teologii, a przede wszystkim byli żarliwymi misjonarzami.
Tak, oni, jednym z ich chyba największych dzieł jest stworzenie systemu szkolnictwa, który też przetrwał przez wieki w Polsce.
Słynne kolegia.
Kolegia, tak, jezuickie. I potem szkoły. Akademia Wileńska, czyli druga w Polsce wyższa uczelnia, którą założyli jezuici.
Która stała się
jezuici.
Uniwersytetem.
Tak. Dlatego też oni byli bardzo dobrze przygotowani, wszyscy właściwie. Także właściwie wszyscy z nich byli, można powiedzieć, wybitni. To była taka armia wtedy rycerzy czy żołnierzy Chrystusa. Z takim założeniem, takie założenie miał ich założyciel, święty Ignacy Loyola, który zresztą był żołnierzem. On przeniósł na ten zakon,
który
wtedy
zakonu.
Oni rzeczywiście byli bez granic, poświęcali się temu dziełu, do którego zostali powołani, wierności papieżowi i wprowadzania, zwalczania właśnie tych wszystkich heretyckich czy schizmatyckich wtedy ruchów.
Choćby pobieżnie, próbujmy wymienić właśnie osiągnięcia czy zdobycze nie tyle jezuickie, ale Polski przez działanie jezuitów. Choćby parę takich, powiedzmy, mocnych punktów dotyczących kultury, dotyczących właśnie już o szkolnictwie mówiliśmy. Spuścizna literacka, która po nich została.
Tak, choćby ksiądz Piotr Skarga, który był autorem nie tylko tych słynnych kazań, zwrócił uwagę na zaniedbania jakie, czy wady, które toczą już wtedy Rzeczpospolitą, ale był autorem Żywotów Świętych. To była pierwsza taka książka, w której zaczytywali się tacy już zwykli ludzie też, czy im opowiadano o tym, czy dzieciom nawet. Dzieci podobno się uczyły geografii właśnie z Żywotów Świętych. Bo dzieło jezuitów polegało też na misji właśnie. Czyli oni byli nie tylko prowadzili misje tutaj w Polsce, tu gdzie były na ziemiach wschodnich, gdzie właśnie było prawosławie, czy na Litwie, gdzie mocno reformacja miała duże wpływy. Oni byli znani z nawracania takich najbardziej znakomitych postaci w historii, Radziwiłłów, czy innych,
którzy... zostali skażeni protestantyzmem.
Tak, a potem powracali do katolicyzmu. I to było osobiste dzieło tych poszczególnych jezuitów. Oni poza tym dużo wprowadzili nowych form w kulcie, czy serce Jezusa, czy kult Matki Bożej. Oni są założycielami sodalicji mariańskich, dzieł charytatywnych, które bardzo wtedy były w okresie, kiedy były i epidemie, i dużo biedy. Oni tymi właśnie dziełami się zajmowali. Taki też był Andrzej Bobola, który zresztą spotkał się w Braniewie, gdzie on chodził do kolegium jezuickiego, tego pierwszego kolegium. Spotkał się z Reginą Protman, świętą, która też w tych sodalicjach, prawdopodobnie razem w tych sodalicjach działali, choć on wtedy był młodym chłopcem, miał 15 lat, ona już była starszą siostrą.
Założycielka sióstr
Katarzynek, tak.
Ale my musimy jeszcze tutaj podkreślić, rzeczywiście to dzieło, znaczy skalę odejścia od kościoła. Praktycznie większość szlachty, prawda, w tym czasie, czy na Litwie, czy w Kolonii, odeszła od kościoła katolickiego. Groziło w tym czasie, że Polska stanie się krajem protestanckim, tak jak chociażby znaczne połacie Niemiec. To były całe obszary. Kościół był zupełnie w odwrocie. I to było właśnie dzieło jezuitów, chociażby tej wielkiej trójki. Hozjusza właśnie, Skargi, księdza Wójka, że katolicka Polska w tym czasie została uratowana. I to nawet, dziedzictwo.
Nawet mówi się o tym, że tam, dokąd sięgały kolegia jezuickie, tam właśnie została zatrzymana reformacja i nastąpił powrót. Tym bardziej, że wychowankowie kolegiów jezuickich często zajmowali się polityką w tych następnych, już oni wykształceni, oni byli
wychowani
do tego
właśnie, żeby wkraczali w życie publiczne.
Tak.
Jako wierzący ludzie, jako katolicy, tak kolegia temu między innymi służyły, ale także tam była wykładana apologetyka, czyli obrona wiary chrześcijańskiej. Dla tych patrycjuszów, oczywiście, tak, to byli synowie szlacheccy.
Tak, ale co ciekawe, też innowiercy, właśnie też wyznawcy reformacji, czy protestanci też do tych kolegiów posyłali swoje dzieci, ponieważ był rzeczywiście wysoki poziom tego nauczania. Te szkoły były bezpłatne, miały wiele atrakcji, jak chóry, orkiestry, ale jezuici bardzo tolerancyjnie traktowali właśnie tych innowierców. Nawet oni mogli, jeżeli zachowywali się w porządku i dobrze się uczyli, nie musieli na przykład chodzić na msze święte, ale oni przez to jakby przenikanie tym duchem czasem dochodziło do nawróceń właśnie.
Przejdźmy już do naszego bohatera, świętego Andrzeja Boboli. Kiedy święty Andrzej Bobola się urodził? Mniej więcej.
Znaczy, data roczna jest znana, którą udało się określić, to jest 1591 rok i to jest dokładnie 100 lat po świętym Ignacym Loyoli. Tam w życiorysie świętego Andrzeja Boboli występują takie zbieżności z datami Ignacego Loyoli, założyciela jezuitów. Natomiast datę przyjmuje się, że on urodził się 30 listopada, bo to jest święto świętego Andrzeja Apostoła. Wtedy często nadawano imiona po świętych, których w dniu, w którym się rodzono. Prawdopodobnie, choć nie ma na to żadnych dokumentów, tak właśnie było.
Gdzie się kształcił?
No, kształcił się najpierw w Braniewie, potem związał się z jezuitami, ponieważ wybrał
ten zakon.
Tak, wstąpił do niego w Wilnie. Co ciekawe, on urodził się prawdopodobnie, wszystko na to wskazuje, w Strachocinie, o czym sam nam powiedział przez objawianie się i to w latach, co jest pewnie zaskakujące, tak, bo to w 83 roku, w 87 został rozpoznany przez księdza Józefa Niżnika, teraz kustosza sanktuarium Andrzeja Boboli w Strachocinie, gdzie dzisiaj chyba odbywa się właśnie odpust w tym kościele. I odtąd uważa się, że to właśnie Strachocina jest miejscem jego urodzenia. Natomiast on związał się z prowincją litewską, z Wilnem, z Kresami.
Mimo, że pochodził z południa Polski.
Południa, tak, chociaż to też wtedy było województwo ruskie. Natomiast on określał się jako Małopolanin. Tak? W dokumentach zachowało się, że jest Małopolaninem. Chciał przez to pewnie tak się domyślamy, zwrócić uwagę na to, że był, że czuł się Polakiem, że był Polakiem, nie Rusinem.
Jak wyglądało jego życie kapłańskie w sensie apostolatu po święceniach, bodajże w 1622 roku?
Tak, w 1622 roku został uświęcony właśnie w dniu, w którym w Rzymie odbyła się kanonizacja świętego Ignacego Loyoli, znowu Franciszka Xaverego II, współzałożyciela jezuitów, pierwszego z misjonarzy tych takich, którzy na świecie wtedy działali. On z początku był, bo może trzeba wspomnieć, że Andrzej miał, chociaż zdawał wszystkie egzaminy na studiach, to zresztą były bardzo ciężkie, bo to jest bardzo wysoki poziom, rzeczywiście dla nas pewnie teraz niewyobrażalny, tych kolegiów i studiów, natomiast jemu udawało się te wszystkie egzaminy zdawać w miarę dobrze, choć nigdy nie był przeznaczany, co w tym upatrujemy znaku opatrzności, do pracy naukowej, czyli nigdy nie na nie aż tak dobrze, żeby pracować naukowo. Natomiast nie zdał takiego egzaminu z wszystkich lat studiów, takiego głównego, podstawowego,
no, tak
ad gradu, wtedy tak, ad gradu, który upoważniał go do złożenia tego czwartego ślubu, tak, żeby zostać profesem. To wtedy było bardzo ważne. Jemu się nie udało, czyli to była kompletna katastrofa. I też okazuje się, że potem ten czwarty ślub jednak złożył, czyli wydaje się, że była jakaś praca przed Andrzejem Bobolą. Mówimy, że on miał trudny charakter, że był wybuchowy, że był niecierpliwy. Na to wszystko zwracano uwagę.
W naszym obrazie, które prezentujemy tutaj, jego oblicze pełne wzniosłości i patosu, ale cała ta okolica tego portretu, jego włosy mówią, że to był człowiek mocny, że on się nie bał żadnych trudności i dlatego wyruszył na misję. Coś o jego misjach. Powiedzmy teraz.
Przede wszystkim jemu przyszło działać w niezwykle trudnym terenie. To były, te kresy były bardzo zaniedbane religijnie. To już nawet nie chodzi o to, że byli i prawosławni, bo tam stykały się i prawosławie, i katolicyzm, i unici. Bo
konkretnie to jest może określmy te kresy. Miastami.
Więc on długo, on 20 lat spędził, prawie z ponad 40, które spędził w zakonie, 20 lat spędził w Wilnie. Natomiast my kojarzymy go bardziej z Pińszczyzną, z Polesiem, ponieważ jest nazywany apostołem Polesia, czyli z Pińskiem, z Janowem Poleskim, gdzie został zamordowany. To są tereny ludzi, którzy mieszkali gdzieś w ostępach leśnych, w zupełnie zapomnianych wioskach, do których trzeba się było przedzierać. Ludzie, którzy teoretycznie może byli czy katolikami, czy prawosławnymi, ale tak naprawdę zupełnie nie mieli pojęcia o wierze. Nawet nie znali znaku krzyża. To była taka misja rzeczywiście u podstaw.
Tak. I pana Jarosława teraz dopuścimy do głosu i poprosimy o to. Niech pan jeszcze te specyficzne warunki jego misyjności związane z Unią Brzeską i przede wszystkim z wejściem w historię, piękną historię kościoła tak zwanego unickiego, grecko-katolickiego, no i starcie z prawosławiem, ale to nie bazujemy tylko na poziomie religijnym, ale też carat, który miał mocne wpływy na tym terenie, gdzie misjonował właśnie święty Andrzej Bobola.
Oczywiście katolicyzm był traktowany jako religia wroga. Jako poza tym narastał też konflikt narodowościowy w tym czasie i dla prawosławnych był ten konflikt nakładał się również na konflikt narodowościowo-religijny. A działalność świętego późniejszego Andrzeja Boboli była niezwykle skuteczna na tym terenie. On zyskał sobie taki przydomek nawet duszochwata, prawda?
Osobowość wielka, o głębokiej religijności, autentyczny świadek, więc się nie dziwimy, że to co czynił, ta jego misyjność była taka sama.
Ale z drugiej strony człowiek właśnie, ja bym jeszcze wrócił tutaj do tego jego trudnego charakteru takiego. O tym będziemy później z pewnością mówić.
Chcę nam tam dodać otuchy, że mamy szansę też na
świecie. Tak, tak, ale o tym nawet wspomina właśnie w encyklice z 1957 roku ojciec święty Pius XII, który mówił, że właśnie jednym z tych wyznaczników, prawda, tego, dlaczego ma być dla nas on wzorem święty Andrzej Bobola, jest to, że on walczył z tymi swoimi wadami, z tą porywczością niekiedy, z tym trudnym charakterem.
Teraz słowo o jego śmierci.
Ja powiem. Dobrze.
Bardzo proszę.
Andrzej Bobola wrócił, on z przerwami był w Pińsku, wcześniej był jeszcze w Wilnie, kiedy Wilno, bo musi pamiętać, że to jest czas, ten 1600, lata 1655-57, to są lata, w których Rzeczpospolita jest ogarnięta wojnami. Toczymy wojny z Moskwą, jest potop szwedzki.
Właśnie.
Do tego mieszani są kozacy właśnie. W 1655 roku zostaje zniszczone Wilno. On przenosi się, Andrzej Bobola wraca z Wilna właśnie do Pińska, do kolegium. Co musimy chyba powiedzieć, że kolegium w Pińsku jest ogromne, z pięknym kościołem świętego Stanisława, który niestety już nie istnieje, bo został przez Sowietów w 1954 roku po prostu wysadzony w powietrze. Natomiast zostało to kolegium i po tym kolegium dzisiaj odnowionym, choć oczywiście nie należy już do jezuitów, i nie na takie cele jest przeznaczone, możemy zobaczyć, jakie to było duże przedsięwzięcie. I on znowu rozpoczyna te swoje misyjne wyprawy. To są takie te misje ludowe, czyli on wychodzi znowu, chodzi po tych wsiach, nawraca ludzi, tłumaczy im, tak jak jezuici wtedy, pewnie inni też tak wtedy czynili. I w 1657 roku znowu kozacy, którzy wcześniej poszli zdobywać Brześć, był taki układ, pierwszy układ, taki wstęp do rozbiorów Polski. Szwedzi poszukiwali sojuszników, którzy mogliby im pomóc w tej wojnie, w którym coraz gorzej im się działo, z Jerzym Rakoczym z Siedmiogrodu i właśnie z kozakami walczą z Rzeczpospolitą i kozacy wracają znowu na to Polesie, bo już wcześniej tam byli, wcześniej zajmowali się gwałtami, rabunkiem i niszczeniem właśnie katolików i unitów, do których mieli szczególną nienawiść. Unici to są prawosławni, którzy połączyli się z kościołem katolickim, czyli uznali zwierzchność papieża, natomiast zachowali swój obrządek wschodni. I oni są prześladowani bezwzględnie, to może to są takie czasy czy obrazy z ogniem i mieczem chyba tak najlepiej, jeżeli chcemy to sobie, tak, jeżeli chcemy sobie to wyobrazić. I w tym czasie właśnie, w tym 657 roku, w maju dokładnie, te watahy kozackie zaczynają siać spustoszenie w okolicach Pińska. Andrzej Bobola przebywa wtedy niedaleko Janowa Poleskiego i razem z innym jezuitą, Szymonem Mafonem, uciekają, próbują się schronić. 15 maja zostaje zamordowany okrutnie właśnie Szymon Mafon. Natomiast następnego dnia kozacy znajdują Andrzeja Bobolę w Janowie Poleskim, niedaleko Janowa Poleskiego, gdzie przebywał w jednym z dworów szlacheckich. Prawdopodobnie sam, widząc nadciągających kozaków, sam zaniechał ucieczki i już był gotowy na męczeństwo. My musimy chyba powiedzieć o tym, że przed nim już zostało zamęczonych 48 jezuitów. To były czasy męczenników rzeczywiście i zresztą jezuici byli w tej swojej misji gotowi na aż takie poświęcenie. Tak samo było z Andrzejem Bobolą i zaczyna się ta jego okrutna droga od Janowa, w Janowie Poleskim, gdzie zostaje zamęczony te wszystkie, na co zwrócił też uwagę Pius XII w swojej encyklice, że jest to jedno z największych męczeń, z największych poddany zostaje najokrutniejszym torturom, które trwają 2 godziny i po których zostaje zamęczony na śmierć i przez cały czas nie wypiera się wiary, a wręcz przeciwnie, nawraca kozaków, mówi im, że to on, żeby oni nawrócili się na wiarę prawdziwą, żeby ją uznali i to, co jeszcze bardziej ich doprowadza do jeszcze większej pasji, do jeszcze większego rozwścieczenia i do zadawania mu coraz bardziej wymyślnych tortur.
Andrzej Bobola, święty Andrzej Bobola zostaje patronem naszej ojczyzny. Nie dziwimy się, choćby po takim wstępie, jak Państwo uczynili. Pytanie brzmi, czym on się wyróżniał, jeżeli myślimy o patronach takich jak Stanisław ze Szczepanowa, Wojciech wcześniej, to czym właśnie Andrzej Bobola jakby się wyróżnił?
Ja myślę, że przede wszystkim jest taka jedna rzecz charakterystyczna, że to sam Andrzej Bobola jakby wprosił się na tego patrona. To jest takie, na pewno to jest działanie opatrzności. Natomiast wszystko, co się działo w tym czasie, jakby wskazuje właśnie na to. Ponieważ było tych przed nim, tych 48, on był 49, potem było jeszcze kilkunastu. Wszyscy tak samo okrutnie zamęczeni i o tym też świadczy to, że pogrzeb miał skromny. Nie pokazywano nawet jego ciała współbraciom, tym młodszym, żeby ich
tak,
nie, tak był strasznie umęczony, żeby ich nie przestraszyć, żeby oni nie zwątpili, czy jakoś ich duch
nie osłabł
tak w tym. I został zapomniany, to znaczy pamiętano go o tyle, o ile żyli świadkowie jego męczeństwa, ale został pochowany normalnie w podziemiach tego kościoła świętego Stanisława w Pińsku. Natomiast on sam objawił się, po 45 latach zjawił się rektorowi przełożonemu tegoż kolegium, który wtedy modlił się, bo znowu nadciągały z wszystkich stron jakieś niebezpieczeństwa i Moskale i inne, bo Polska znowu była, Rzeczpospolita znowu była targana wojnami. I on sam objawił się i powiedział, że on mu pomoże, że zapewnił mu bezpieczeństwo, ale musi znaleźć jego ciało. I to okazało się dość trudne na początku, ale znowuż opatrzność działała tak, że udało się po 3 dniach ciało Boboli odnaleźć. Rektor rozpoznał w nim zakonnika, który mu się objawił, ale ku zdziwieniu wszystkim okazało się, że ciało zostało zachowane, tak jakby dzień wcześniej zostało do trumny złożone. I stąd też wtedy można było poznać dopiero te jego rzeczywiście męczeństwo, te wszystkie tortury, które przeszedł, ale też opatrznościowo znaleźli się jeszcze po tym czasie, jeszcze świadkowie, którzy naoczni, którzy o tym pamiętali i tak rozpoczął się kult, czyli tak. Sam jakby Andrzej się narzucił tym kultem.
Więc jest patronem jedności.
Tak, bo za to zginął, tak? Zginął za...
Tak, patronem trudnego pojednania, także między prawosławiem a
właśnie.
Kościołem katolickim.
W ogóle między narodami.
Między narodami,
tak?
Między tym wszystkim. To był ogromny tygiel wojen, napaści, niszczenia ludzi, ale także i chrześcijaństwa, kiedy carat i przy pomocy kozaków, bo tam i Chmielnicki na tę ziemię przecież się wyprawiał, więc ci ludzie ucierpieli ogromnie dużo i on czy nie jest właśnie jakby reprezentantem tamtych, nie tylko współbraci, ale my nie mówimy o ludziach, którzy wtedy oddali także życie za swoją wiarę. Kiedy to się stało, iż on stanął i powiedział, jestem Andrzej Bobola, święty Andrzej Bobola i zacznijcie mnie czcić. Pod takim tytułem Państwo napisaliście pewną bardzo ciekawą monografię.
To był rok 1987. To wydarzyło się w parafii.
Czyli nasze czasy,
tak,
przeskoczyliśmy ogromną...
Tak, ogromne, ale właśnie jeszcze wracając do tej kwestii jeszcze, dlaczego on jest patronem naszej niepodległości. Musimy sięgnąć chociażby do roku 1920, kiedy Polska, nie tylko Polska, ale cała Europa znajduje się w ogromnym niebezpieczeństwie. Na Polskę, na Warszawę nacierają wojska bolszewickie, armia polska osamotniona, Polska pozbawiona pomocy jakiejkolwiek z Zachodu, poza pomocą węgierską się wycofuje. I w lipcu rozpoczyna się wielka mobilizacja, taka duchowa i modlitewna narodu. Przejawem tego jest również spotkanie Episkopatu Polski. W końcu lipca 20 roku przybywa na Jasną Górę, oddając Polskę w opiekę Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i znowu oświadczając, że Matka Boża jest Królową Polski. I w tym czasie również, pod koniec lipca 28 roku, polscy biskupi piszą list do Ojca Świętego, żeby, prawda, pomógł w kanonizacji błogosławionego Andrzeja Boboli. Do tej beatyfikacji jeszcze wrócimy, ale rok 20 właśnie. Kilka dni później, prawda, zaczyna się w Warszawie, gdy bolszewicy już są coraz bliżej, zaczyna się wielki taki modlitewny szturm do nieba. Gdy przybywają tutaj oficerowie z zachodu, oni widzą Warszawę rozmodloną, między innymi Lord D'Abernon, jeden z tych, znaczy autor tej słynnej książki, 18 bitwa decydująca w historii świata. On mówi, że nie mógł się przemieszczać ulicami Warszawy swobodnie, ponieważ rzesze ludzi, prawda, się modliły, prawda, był wystawiony przy Najświętszy Sakrament i trwała nowenna do świętego Andrzeja, do wtedy błogosławionego Andrzeja Boboli i błogosławionego Władysława Zgielniowa. I w ostatnim dniu tej nowenny, to znaczy 15 sierpnia 1920 roku, następuje przełom. Bolszewicy zostają odparci, prawda, toczą się bardzo ciężkie walki na przedpolach Warszawy pod Radzyminem, który przechodzi z rąk do rąk, to jest tam ginie ksiądz Ignacy Skorupko, no, jeden też z symboli tego zwycięstwa. Nazajutrz ta wielka kontrofensywa z nadwieprza Józefa Piłsudskiego. I razem z tym listem, prawda, z końca lipca do Ojca Świętego, bo tutaj jak gdyby no, kilkanaście dni później właśnie jest to powszechnie odbierane, prawda, że tutaj to duchowe wsparcie, prawda, a to musimy sobie naprawdę zdać sprawę z tej ogromnej mobilizacji, takiej duchowej i nie tylko materialnej w latem 1920 roku, że tutaj właśnie te modły do świętego do błogosławionego Andrzeja Boboli mają ogromną rolę i nawet specjalny list dołącza do tego listu biskupów Józef Piłsudski, prawda? I on w tym liście nazywa go między innymi również patronem niepodległości. Ale z tą niepodległością to trzeba się cofnąć wiek wcześniej.
Tak. I może ten wątek troszeczkę zostawimy w tej chwili w naszych rozważaniach. Ale chciałbym zapytać, dlaczego właściwie świętego Andrzeja, wtedy jeszcze męczennika, później błogosławionego, bał się carat, a później rewolucjoniści się tak ogromnie bali, bo musimy powiedzieć, że relikwie świętego Andrzeja nie są na terenie Polski. Są gdzie?
W Połocku, tak. Z Pińska zostają przewiezione do Połocka w 1808 roku, ponieważ to też jest takie zrządzenie, że zakon jezuitów zostaje skasowany w 1773 roku. Natomiast ten kasacyjny edykt, tak, czy tak, nie zostaje przyjęty przez carycę. I jezuici wbrew temu mogą jeszcze działać na terenie.
Bo chodziło o to, że oni prowadzili, że to jest kolegia, a ona jednak jej tak, też zależało, że to było, żeby oni to poprowadzili, a później to wypędziła jak równie
oczywiście,
tenko,
ale wtedy,
jak to
już miała wtedy już ich przywrócono w innym, także to tak, wszystko się dobrze składało.
Ale i właśnie ten lęk.
W Połocku, tak, oni już jeszcze carscy urzędnicy próbowali zbadać, bo im cały czas musimy pamiętać o tym, że ciało Andrzeja Boboli zostało niezniszczalne. Tak, ono przez wiele wieków było właściwie w stanie takim nienaruszonym, co nie jest wytłumaczalne. Jedynie można wytłumaczyć to cudem i działaniem Bożym. Oni próbowali zbadać rzeczywiście, jak to jest, jak to się stało, że Andrzej Bobra został zachowany i nawet próbowali do tego, do tej trumny z relikwiami się dostać. Natomiast już ci urzędnicy carscy zostali napomnieni, także jednemu spadła cegła na głowę w tym czasie, kiedy próbowali to zrobić i oni od razu od tego odstąpili.
Natomiast odczytali to jako znak.
Znak jednak wtedy, natomiast bolszewicy byli bardziej już uparci. Oni zbezcześcili zwłoki, relikwie Andrzeja Boboli, natomiast one też mimo tego, że rzucano nimi o ziemię, też nie zostały zniszczone, co oni uznali za jakieś dziwne. Próbowali, zabrali na wystawę higieniczną do Moskwy z Połocka. Natomiast tam na ich nieszczęście...
Po rewolucji, po 17
tak,
roku.
Tak, tak, to już w 22 roku, tak, czyli już nawet po tym cudzie. Zresztą jeszcze Józef Piłsudski, jak świadczył o tym Pius XI, wcześniej Achille Ratti, który był nuncjuszem apostolskim w Polsce w czasie wojny polsko-bolszewickiej, świadczył o tym, że Piłsudski nawet zamierzał dokonać szarże na Połock, żeby odbić właśnie relikwie Andrzeja Boboli. Natomiast to mu wtedy odradzono, wtedy do tego nie doszło. Zostały przewiezione zwłoki do Moskwy i tam ku zgrozie bolszewików też zaczęły doznawać czci, mimo że były na tej wystawie, więc schowano je do magazynów i potem szczęśliwie tak się złożyło, że bolszewicy oddali relikwie, ponieważ państwo watykańskie, papież miał duże zasługi w pomocy Rosji w czasie głodu.
Rosja od 18 roku tak, głoduje.
Tak, i papież miał, i były ich misje, które takie opiekuńcze zakładane przez jezuitów, między innymi przez jezuitów, i im udało się te relikwie wywieźć. Były zresztą jako cenna statua, tak były podpisane, jako dar dla papieża. Po prostu nie mogli odmówić już prośbie papieża, a papież wtedy właśnie Pius XI, już związany z Polską i wiedział, kim jest Andrzej Bobola, zażądał wydania tych relikwii.
Chciałbym już zaprosić naszych drogich telewidzów do udziału w naszym programie i dlatego podaję numery telefonu tutaj do naszego studia w Toruniu z Polski Północnej. Dzwonimy pod numer 56 657 0011 z Polski Południowej. 56 657 0012 z zagranicy, także 56 657 013 i druga końcówka 14 i darmowe połączenia w naszej rodzinie to 536 600 300 536 600 400. W studiu mam radość gościć Państwa, panią dr Joannę Wieliczkę-Szarkową, historyka, i jej szlachetnego męża, pana Jarosława Szarka, również historyka. Chcę tylko przypomnieć, że Państwo napisali mnóstwo, nie wiem, czy to tak można powiedzieć, napisali, bo można jakąś książkę tam napisać, ale są autorami znakomitych pozycji historycznych. A od jakiegoś czasu czytam laudacje pod adresem was właśnie jako małżeństwa tak mocno zaangażowanego, najpierw w rodzinę, a później w takie piękne historie i ważne dla naszej ojczyzny, zwłaszcza historia dla dzieci, seria Kocham Polskę. I oczekujemy już na telefony państwa. I już mamy telefon. Bardzo szybko. Witam serdecznie. Halo?
Halo.
Szczęść Boże, witamy.
Z Niemiec dzwonię. Pochodzę z rodziny, która cieszy się, która wielbi świętego Andrzeja Bobolę specjalnie. Moja matka pochodziła, urodziła się w okolicy z Mińska i mając swoją siostrą, w 17 roku życia zostały wywiezione na Syberię, gdzie tam się poniewierały w sposób straszny właściwie, i potem się znalazły w okolicy Kazania i w tak strasznej biedzie, że musiały panienki z klareckiego domu, prawda, służyć u Tatarów i sprzedać byla sól, bo z solą było tak ciężko, medaliki. I ponieważ w rodzinie właśnie, jako z Mińszczyzny, zresztą rodzina pochodziła z Litwy, pochodziła zresztą od ciotry Kościuszki, więc moja ciotka była sekretarka, poetka tam, Iłakowiczówna, ciotka sekretarka Piłsudskiego. z jedyną nadzieję pokładały w świętym Andrzeju, bo strasznie się zdenerwowałam, bo od lat już się nie mogłam dodzwonić. I wielbimy ponad wszystko, modliły się tylko i obie z moją ciotką twierdzimy do końca życia, że uratowały się przez zgwałcenie, bo przeszły całą czerwoną rewolucję, bo rodzice się tam poznali, potem się rozstali, po 10 latach spotkali się w Warszawie. Rzeczywiście polskie typowe losy. I one stwierdziły, że zawdzięczały to tylko świętemu Andrzejowi. Dlatego też brali udział wielki, kiedy te zwłoki, te relikwie świętego Andrzeja wróciły do Warszawy. I wiem, że były takie zdjęcia były, które zginęły w powstaniu, z tych niesłychanych uroczystości, które się odbywały, kiedy te relikwie wreszcie dotarły po wielkich trudnościach do Warszawy. I ciągle bano się, że bolszewicy ze złości je zamienią na jakieś inne. Była taka plotka i mi się zdaje, że przed paru laty była znakomita audycja w telewizji Trwam o świętym Andrzeju, gdzie jeden z jezuitów, który zdaje się w Rosji bardzo długo pracował, bardzo pełen temperamentu, opowiadał o wszystkich męczarniach i wszystkich szczegółach, które właśnie zgadzają się z tym, co pani Szarkowa mówi, świętego Andrzeja i w sposobach i kłopotach, w jaki sposób te relikwie zostały odzyskane. Podobno tak się bano, że zostaną one zamienione, że nawet już tam gdzieś w Rosji wsunono do ust z relikwią świętego Andrzejowi monetę, żeby nie zostały jakieś w drodze zamienione, jak to już nieraz potem bywało. Więc to nabożeństwo do świętego Andrzeja, wiem, że w czasie powstania, które przeżyłam jako 12-letnia dziewczynka, to modliliśmy się wszyscy tylko do świętego Andrzeja w Oboli jako największego, najważniejszego patrona Polski. Nigdy nie przypominam sobie, żebyśmy się specjalnym nabożeństwem, może dlatego, że rodzina z Kresów, darzyli świętego Stanisława. Naszym największym, najważniejszym i tym ratującym, tak jak się mówi teraz dużo o świętej Rycie, był zawsze święty Andrzej Bobola. I do dziś mam w oczach te potem spalone zdjęcia, gdzie moje ciotki w czarnych welonach idą w takich konduktach, kiedy tą trumnę, nie pamiętam jak z lotniska, prawdopodobnie pociągiem przywieziono do Warszawy. To taka osobista po prostu dygresja, nie wnosi nic nowego, ale bardzo się cieszę z tej audycji. Dziękuję Państwu za tyle troski. Powinno mi się zdaje, rzeczywiście, to jest taka święta Ryta dla Polski, święty Andrzej Bobola, przynajmniej tak według mojej tradycji rodzinnej. Szczęść Boże i dzięki jeszcze raz.
Szczęść Boże i bardzo serdecznie dziękujemy, ale to jest znakomite świadectwo, to nie jest tylko takie przypomnienie pewnych legend, to jest znakomite świadectwo i wiemy, że wszyscy ci, którzy byli na Syberii, to ze sobą zabierali. Obraz Matki Bożej z Ostrej Bramy, tak. Później miłosierdzia Jezusa Miłosiernego, także właśnie Andrzej Bobola. Znakomite świadectwo też słyszałem o obrazie Matki Bożej nieustającej pomocy, który został też zabrany, więc słuchajcie, nieludzka ziemia, tragiczna, a tylu świętych tam było obecnych z tymi wygnańcami, między innymi Andrzej Bobola.
Ale jeszcze musimy właśnie wrócić, bo rzeczywiście ten kult świętego Andrzeja Boboli, tuż przed wybuchem II wojny światowej, tym ogromnym doświadczeniem, tym cierpieniem, Andrzej Bobola jest kanonizowany w kwietniu 1938 roku. I następnie w czerwcu, od 11 do 17 czerwca odbywa właśnie, od tego zaczęliśmy, ten triumfalny powrót do Polski, prawda? Tam od Zebrzydowic, dziedzica, Oświęcim, Kraków, następnie Katowice, Łódź, Poznań, Warszawa. I w tym uczestniczą setki tysięcy, jeżeli nie miliony osób, jakby je w sumie policzyć, że tak, ja myślę, że można w takim duchowym odbiorze tego przeżycia, prawda, tego czerwca 1938 roku porównać to, no nie wiem, z uroczystościami milenijnymi 1966 roku, czy później z papieskimi pielgrzymkami.
Mamy kolejnego słuchacza
dla naszego pokolenia.
Witamy. Halo, bardzo serdecznie witam.
Szczęść Boże, Maren się kłania z Kaszub.
Szczęść Boże.
Ojca i Państwu w studio. I chciałem się też podzielić takim opisem, może takim zamęczeństwem księdza świętego Andrzeja Boboli. I jest on porównany, ten opis jego męki w dużej mierze przypomina to, co Ukraińcy zgotowali Polakom podczas rzezi wołyńskiej dwa wieki później. Kozacy najpierw obnażonego bili nachajami, by zmusić do wyrzeczenia się wiary. Następnie ucięli świeże gałęzie wierzbowe, upletli z nich koronę na wzór Chrystusowej i włożyli ją na jego głowę oraz zaczęli go policzkować, wybijając mu zęby. Wyrywali paznokcie i zdarli skórę z górnej części jego ręki. Przywiązanego do koni popędzali kłuciem lans, dodatkowo atakując szablami, rając mu palce, nogi oraz przekuwając oko. Tak zawlekli go do rzeźni miejskiej. Tam na rzeźnickim stole przypalali ogniem. Na miejscu tą sury kozacy wycięli kaponowi ciało na głowie do kości. Na plecach zdarli mu skórę na kształt ornatu, a rany posypali sieczką. Potem odcięli mu nos, uszy i wargi. Przez zrobiony otwór w karku wyrwali mu język, a grubym szydłem rzeźniczkim udziurawili mu lewy bok. Będąc już w konwulsjach, ciało powiesili za nogi na belce. Tak już sobie myślę o tym. No, to najbardziej mi tutaj to porównanie tej męczeńskiej śmierci do tego właśnie, co robili, co wcześniej co później czynili.
Tak zwana rzeź wołyńska.
Tak. Nie wiem, jak Państwo się do tego odnoszą, czy to w jakiś sposób można porównywać, czy jest w tym jakaś ciągłość. Jak Państwo na to spojrzeli w studio i ojciec.
Tak, dziękujemy. Akurat tak się zdarzyło, że pani doktor Joanna napisała książkę o rzezi wołyńskiej. Ja muszę powiedzieć, że ją doczytałem tylko do połowy. Dalej już nie mogłem. I pan, który do nas zadzwonił, poruszył dramat po prostu złośliwości ludzkiej, jakiejś szatańskiej, która... Tak. Chce się mścić na każdym centymetrze ciała ludzkiego nawet, by zniszczyć ducha.
To rzeczywiście pan ma rację, że my często na spotkaniach takich, czy z kresowiakami, czy z ludźmi, którzy ocaleli z tych rzezi wołyńskich, często oni wspominają o tym, o Andrzeju Boboli, że on był ich patronem, że jest ich patronem. I rzeczywiście mówimy, że Bobola jest patronem Kresów Wschodnich, czyli tych wszystkich rzeczy, wydarzeń, które wtedy się tam czy w ciągu historii się zdarzały. I to jego, te okrutne tortury, które przeszedł, to męczeństwo jakby upoważnia go do tego, że wiele może, za jego wstawiennictwem wiele rzeczy może się wydarzyć, wiele rzeczy on, w wielu rzeczach może nam pomóc właśnie z powodu tego ogromu tych cierpień. Dlatego on też się objawia i dlatego sam się domaga tego kultu. Oczywiście nie dla siebie, tylko dla Polski, żeby Polacy mogli skorzystać z jego wstawiennictwa i zwłaszcza w tych coraz trudniejszych...
Tak, historię życia, walki, misji i później świadectwa męczeńskie.
Tak, i tak samo jak jego życie, tak też ta droga tych jego relikwii. To wszystko jest jakimś losem połączonym z naszym losem.
I to jest
tak, i to jest ten, dlatego jest tym patronem.
Dziękuję. Kolejny jest słuchacz, z nami chce rozmawiać. Bardzo serdecznie w takim razie witamy. Halo?
Słucham.
Witamy na antenie, pani już jest obecna, serdecznie panią witamy.
Proszę głośniej.
Witamy serdecznie, proszę mówić już.
Ja również, Panem Bogiem.
Halo?
Słucham.
Proszę, pani jest już na antenie.
Tak?
Tak.
Bo ja telewizor z tego ściszyłam.
Tak, proszę z nami rozmawiać już.
No.
Proszę o pytanie, proszę
witam
o pytanie.
Witam Państwa z Panem Bogiem. Proszę Pana, a ja posiadam książeczkę z Wołynia, 1934 rok, o księdzu bobory. I właśnie do tego tak troszkę, bo ja tak szybko to nie tego. Zaświęcenie kapłańskie to otrzymał
w 622 roku, tak.
No widzi pan, tak szybko się podenerwowała mi.
Spokojnie. Ale może jakieś pytanie, bo cieszymy się, to jest życiorys, na pewno...
Książeczka, opisany cały jego życiorys,
tak,
życia.
Tak, to rozumiem.
To wydany w Krakowie w 1934 roku.
Wydali ojcowie jezuici zapewne, wam.
Jan, tak, ojciec Jan Poplatek.
Opisane od dziejów jego wstąpienia do zakonu jezuitów do chwili śmierci, gdzie poniósł, tak jak pani tam mówiła, że w Janowie, ale na polu leżał w Moglinie. 2 tygodnie ciała nie dali zabrać kozacy.
Dziękujemy bardzo. I to piękne, że w zbiorach
takich
no, zwyczajnych, naszych, małych, zachowała się taka monografia o świętym Andrzeju Bobole.
Rzeczywiście w tamtym czasie Andrzej Bobola był bardzo popularny. Trzeba pamiętać, że od czasu, kiedy on się objawił, w 1702 roku, były rozpowszechniane jego relikwie, czy obrazki, czy na przykład taki zwyczaj pocierania czapeczek, takich białych, specjalnych czapeczek, które pocierano o jego relikwie i które miały pomagać czy w bólu głowy, czy w innych dolegliwościach. I właściwie jezuici często mówili, że jeżeli się pokazują gdzieś bez relikwii, bez obrazków, czy innych związanych z Andrzejem Bobolą, to w ogóle są niemile widziani. Także byli bardzo, domagano się tych relikwii.
Identyfikowano ich także z historią świętego
Andrzeja. Tak, i ten kult był rzeczywiście bardzo żywy. On przez te wszystkie lata przetrwał.
Ale wracając jeszcze do poprzedniego telefonu, o tym męczeństwie właśnie, no to sam przecież Pius XII nazywa, porównuje to męczeństwo świętego Andrzeja Boboli do męczeństwa Chrystusa, prawda? Nazywa go bohaterem Chrystusowym i to jest
niezwyciężonym.
I to jest niewiele jest encyklik i to jest rok 1957, 300. rocznica śmierci, gdy właśnie Pius XII wydaje taką encyklikę. Polska jest w tym czasie zniewolona przez komunizm, a on tam wyraźnie pisze, że daje życie, prawda, i męczeństwo świętego Andrzeja na wzór, prawda, ale nie tylko Polakom, ale całemu światu.
Oczywiście, bo święty światu jest własnością Kościoła i własnością świata. Halo, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie ojca Bolesława i szanownych gości.
Również
chciałam powiedzieć, że w zeszłym roku tą nowennę do Andrzeja Boboli, którą między innymi Radio Maryja zaczęło i wszyscy kontynuowaliśmy, to przyczyniło się do tego, że mamy obecnego prezydenta. Ja się sama bardzo mocno modliłam i mam książkę taką do nabożeństwa jeszcze mojego ojca z roku 1938 wydaną przez jezuitów i tam jest tyle modlitw do świętego Andrzeja Boboli. No i wydaje mi się, że to, że mamy dzisiaj taki rząd, takiego prezydenta, to jest bardzo duża jego zasługa.
Skąd Szczęść pani Boże dzwoni? Skąd pani...
Katowic, Teresa z Katowic.
Dziękujemy pani Tereso.
To jest rzeczywiście ważne, rzeczywiście, że patronem obecnego prezydenta Rzeczypospolitej jest święty Andrzej Bobola, wybrany dla niego przez rodziców, bo tego dnia się urodził. Ale co jest tutaj, myślę, najistotniejsze, że prezydent Andrzej Duda daje to świadectwo, między innymi przyjmując przed kilku dniami relikwiarz świętego Andrzeja Boboli.
Także były nawiedził sanktuarium.
Oczywiście nawiedził, przed były pielgrzymki, prawda, i dziękował. Ale też myślę, że trzeba powiedzieć o najnowszej takiej inicjatywie, bo to zwycięstwo rzeczywiście zostało odniesione, ale wiele jest wyzwań nadal przed Polską i właśnie kustosz tego sanktuarium w Stachocinie, ksiądz Niżnik, zainicjował właśnie comiesięczną mszę świętą za ojczyznę w dniu 30 każdego miesiąca, prawda, na pamiątkę, prawda, dnia urodzin, bo najprawdopodobniej to jest 30 listopada. Już były dwie takie msze święte, 30 marca i 30 kwietnia.
I mamy przyjemność odebrania kolejnego telefonu. Halo, bardzo proszę. Halo? Prosimy bardzo.
Już?
Tak, już można.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pana imię.
Pozdrawiam serdecznie ojca Bolesława, Antoni Złodzigowicz mówi.
Witam
i
serdecznie.
I osoby towarzyszące. Ja chciałem dać takie świadectwo, jak ja przeżyłem, wychodząc z kościoła, jest obraz na boczne drzwi w ramce świętego Andrzeja Boboli. Ja tak wychodząc to często po mszy świętej patrzyłem w niego. Nie znam jego historii. I upłynęło kilka tygodni. Miałem sen. Proszę mi wierzyć. A sen był następujący. W czasie snu on się mi pojawił i mówi tak: chcesz widzieć moją mękę? Ja się tak zastanowiłem na parę sekund. Myślę, że mam sen. I postanowiłem, chcę. I proszę mi wierzyć, co to był za sen. Jego męczeńska śmierć. Najpierw go uwiązali za paroma końmi na łańcuchach i smykali drogami takimi, nie takimi jak dziś są asfaltowe, dziury, kurz i biegiem, jak on jęczał. Jaki kurz był za nim. No chmura kurzu. Mało tego. Potem ucięli mu język. Jak on ciężko to jęczał, jak mu ten język odciął. O Jezu. Następnie położyli go w takiej jakiej stodole na drzwiach, tak wysoko, metr tam umiejscowiony, taki stół zrobili. I na żywca go oprawiali. Ja już tego nie wytrzymałem, obudziłem się. Jak ja miałem sen, myślę, to on przyszedł do mnie. I jak mi serce waliło, jak ja miałem ciężką przeprawę, myślę, pewnie przyszedł po mnie. Do rana już nie usunę. To gdzie było około godziny 3 w nocy. Leżałem, no zrobiłem sobie herbatki, wstałem, leżę spokojnie. Proszę mi wierzyć, to serce się nie uspokoiło. Do rana mi tak waliło, jak chciało skoczyć.
Tak, rozumiemy. I dziękujemy za ten opis tego snu, bo on jest taki autentyczny. I bardzo serdecznie Pana pozdrawiamy w Łodygowicach i okolice Bielska i Żywca i właśnie tej miejscowości, tak?
No rzeczywiście Andrzej Bobola jest znany z tego, że potrafi w taki sposób się objawiać. Tak zresztą było z księdzem Niżnikiem. Czy on na tej parafii w Strachocinie, jak to mówią, straszył.
Mówimy o księdzu Józefie Niżniku, który jest proboszczem.
I kustoszem tego sanktuarium, który w 1987 roku w końcu rozpoznał Andrzeja. To znaczy ośmielił się wreszcie zapytać go, kim jest i czego chce. A wcześniej przecież od wojny, jak mówiły siostry i poprzedni proboszczowie, coś takiego dziwnego się działo na tej parafii.
On przychodził
mówił, że straszył, że straszyło na, tak, że zrzucał
najczęściej to właśnie
lampy,
tak,
brewiarze, to, próbował
wiemy,
się.
To strachy.
Próbował się tak.
Tak, halo, bardzo prosimy, kolejny nasz słuchacz jest przed nami.
Halo?
Witam serdecznie. Pani imię?
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wiek.
Barwacka, dzwonię z Warszawy. Historia dotyczy świętego Andrzeja Boboli. Jestem krzesowianką, poleszuczką, tak jak on. Proszę księdza. Była taka historia 4 miesiące temu. Źle się czułam. Lekarz wojskowy, leczy się w przychodni wojskowej, ale z wojskiem nie mam nic do czynienia obecnie. Skierował mnie na USG jamy brzusznej. Zrobiłam USG, wszystko w porządku, tylko woreczek żółciowy pełen kamieni. koniec bardzo się nastraszyły. Nastraszyłam się. No, co robić, pytam się lekarza. Lekarz mówi, ciąć. Ja mam astmę i jeszcze PHCK. Jest ta oskrzelowa astma plus do tego. Nie wolno mi dawać narkozy. Bo się i bez narkozy duszę. No więc jestem przerażona. Lekarz mi mówi, proszę pani, niech pani poczeka jeszcze 2 tygodnie, niech pani zrobi jeszcze raz USG brzucha. Jamy brzusznej robię. Wychodzi tak samo, mam klisze i opisy. Woreczek pełen kamieni, jeden duży, ostry. No więc już się boję. No cóż mam robić? No umawiamy się na jakiś tam termin zabiegu, ale mąż mój bardzo źle chodzi, nie może chodzić po schodach. Jeździmy na Rakowiecką w Warszawie do kościoła świętego pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli. Ja nie lubię tego kościoła. Chodzę tam z mężem tylko dla obrazu świętego Andrzeja Boboli, który tam jest, taki duży, piękny obraz. No i jego relikwie na dole. I naprawdę mówię szczerze, siedzę i się nudzę, bo ten kościół jest dla mnie taką jakąś cyrkiem takim. Przepraszam, no ale mówię szczerze. I tylko się patrzę na ten obraz świętego Boboli i nie modlę się do niego, tylko mu mówię, że widzisz, ty Kresowiak, ja Kresowianka, ja uciekłam od noża ukraińskiego, ciebie dorwali. I tak sobie z nim rozmawiałam. I teraz mam taki kłopot, ty wiesz jaki. Tak sobie w myślach, patrząc na ten obraz. No nic. To było ze 2 razy. Nie wiem, coś mi zaczęło, nie wiem, czy państwo macie takie uczucie, coś mi kazało naprawdę wewnętrznie jeszcze raz zrobić USG jamy brzusznej. Poszłam, zrobiłam jeszcze 3 raz to prześwietlenie i lekarz jeździ po tym moim brzuchu, jeździ, mówi to w porządku, to w porządku. Ja pytam się, panie doktorze, a może woreczek? A mówię, w porządku. Ja się zerwałam i mówię, co? Jak to w porządku? A mówię, w porządku. Ja mówię, przecież on jest pełen kamieni. Proszę się jeszcze raz położyć, położyłam się. Nic, proszę pani, czysty, pusty, nie ma ani jednego kamyka. Mam zdjęcie, mam opis, mam te 3 zdjęcia, 2 z kamykami, 1 bez opisy. Przychodzę do swego lekarza, pokazuję mu to. A mówi, co pani robiła? Ja mówię, no przecież nie wyciągnęłam sobie tych kamieni szpilką. Nie wiem co. Jeszcze raz proszę zrobić. Robię 4 raz. O zdjęcia. Nie ma. No i przychodzę po raz któryś do lekarza. Wojskowy, bardzo sympatyczny lekarz. No co pani robiła, pani Antono? Panie doktorze, modliłam się tylko. Właśnie nie modliłam się. Nie prosiłam, bo wiedziałam, że nie ma szans. Tylko po prostu rozmawiałam sobie ze świętym Andrzejem Bobolą. A on sam szedł na operację niedługo biodra, którą miał mieć. Jego to zainteresowało. No i żeśmy sobie pogadali. No i nic. No i nie mam kamyków.
No nie, to nie jest nic. To jest coś, pani Aldono. Tak, interwencja świętego Andrzeja, tak zdecydowana, i pani jest tą, która poświadcza, co było przedtem, a jak wróciła pani do właściwego funkcjonowania. Dziękujemy bardzo serdecznie. Z Panem Bogiem. No więc w stronę ojczyzny, jeszcze mamy chwilę czasu, w stronę ojczyzny idźmy z naszym patronem, czy próbujmy określić jego rolę. Jeżeli chodzi o czasy dawne, to już powiedzieliśmy nieco. Dziś nasza ojczyzna. Co dziś nasza ojczyzna, jak ma przeżywać, doświadczać opiekę, interwencję świętego Andrzeja Boboli?
Myślę, że księża jezuici, którzy po latach wystąpili o to uznanie patrona, oficjalne uznanie Andrzeja Boboli za patrona, zwrócili na to uwagę. I to było w 2000, oni przed 2000 rokiem zaczęli się starać o to i Jan Paweł II rzeczywiście taką zgodę wyraził i w 2002 roku Andrzej Bobola został uznany patronem polskim, tylko co ciekawe drugorzędnym. Tak? I teraz myślimy, że jeszcze nastąpi interwencja Andrzeja, który jak nam też ksiądz Józef Niżnik zapowiedział, że jak będzie chciał, to jakoś to sobie załatwi, żeby on jednak był, bo on w swoim objawieniu, o którym nie wspominaliśmy, w 1819 roku, kiedy pewnemu dominikaninowi przepowiedział, że Polska odzyska niepodległość, a ja będę jej głównym patronem. I to jest takie zadanie chyba jeszcze, czyli jeszcze ciągle Andrzej Bobola ma do spełnienia swoją rolę, a widzimy, że czasy wciąż są trudne, a on jest tym patronem na czasy trudne.
Ma różne, przenajróżniejsze zawieruchy, bo patrzmy na tą początkową jego historię, kiedy no, potop szwedzki z jednej strony, później całe armie kozackie, carskie nękały naszą ojczyznę. I on także wiedział, że oddaje swoje życie za Jezusa Chrystusa, za Kościół, ale również za naszą ojczyznę. Późniejsze lata, ten strach, o którym wspominaliśmy, powiedzmy urzędników carskich, a później tych wszystkich, którzy wywołali rewolucję i próbowali każdą religijność nie tylko wyciszyć, ale diametralnie zniszczyć. Państwo wspomnieli o roku 1922 w Rosji, to już bolszewickiej. Tam wydawano najgorsze dekrety przeciw Kościołowi. Aresztowani byli nie tylko kapłani duchowni Kościoła katolickiego, unici już przecież, koniec XIX wieku, wyniszczani totalnie, nasi męczennicy z Pratulina, a później mamy aresztowanie, jak powiedziałem, także duchownych, prawosławnych. Wszystko, co nosiło znamiona Jezusa Chrystusa, było wyniszczane. Dzisiaj w przestrzeni nie tyle fizycznej mamy to wyniszczanie. Wspomnieliśmy, że od roku właściwie rozpoczął się w Polsce nowy czas dobrej zmiany, ale w przestrzeni duchowej przecież jakie były propozycje, czy przynaglania, czy nowe prawa dramatyczne, które wyniszczały ducha ludzkiego. Tu Andrzej Bobola, który zaświadczył o Chrystusie, po prostu przyjął męczeństwo, aby dać świadectwo, jest na nasze czasy absolutnie.
Tak, myślę, że w tym właśnie, tej obronie chrześcijaństwa, to jest chyba teraz nasze, znaczy na pewno nasze główne zadanie, że Polska musi obronić chrześcijaństwo wobec tego, co dzieje się w Europie, która odchodzi od chrześcijaństwa, od tego i nie tylko od tym, co dzieje się na wschodzie, bo do tej pory był często wiązany Andrzej Bobola właśnie ze sprawami wschodnimi, ale teraz i z zachodem, czyli to jest ta siła, która z niego płynie, czyli on znowu nam się jakby bardziej przypomina, znowu nalega, ponieważ wie, że może nam pomóc, a my musimy chyba sprostać temu zadaniu, że właśnie spróbować obronić chrześcijaństwo, bo wtedy może obronimy znowu całą Europę.
Ale panie Jarosławie, ważne, kiedy on się przypomniał. On się, i to ksiądz Niżnik zawsze podkreśla, on się przypomniał w 1987 roku, czyli dwa lata przed tymi zmianami, upadkiem komunizmu.
Że jest upadek, gotowy upadek, do pomocy, mówiąc
upadek,
bardzo.
Upadek komunizmu nastąpił, ale ta tragiczna, dramatyczna trucizna, spuścizny duchowej po komunizmie, można powiedzieć, trwa nadal albo przybiera zupełnie inne postacie i nadal jest dla naszej polskiej duszy groźna. I tu ta święty Andrzej Bobola w tych zmaganiach właśnie jako patron na te trudne czasy, patron trudnych czasów właśnie, zmagań duchowych, już może nie militarnych, no, ma swoją rolę do odegrania jak najbardziej.
Chyba ciągle ten patron niepodległości, bo to też jednak wobec tych unijnych zakusów też ciągle jest chyba aktualne.
I niepodległość nie tylko ze strony, powiedzmy, koncepcji Unii Europejskiej, ale teraz, kiedy mamy nowe doświadczenia, nie powiem zagrożenia, ale nowe doświadczenia, kiedy przychodzi milionami nowa religia, nowa, nazwijmy to, kultura, która jest raczej dyktująca niż próbująca się zasymilować. To jest nasz czas i chcemy właśnie przypomnieć naszego wielkiego patrona, świętego Andrzeja Bobole. I to jego zdecydowane oświadczenie, że jestem święty Andrzej Bobola, zacznijcie mnie czcić. I jesteśmy też wdzięczni ogromnie księdzu Józefowi Niżnikowi, który rozpoczął przed paru laty prezentację ducha tego męczennika. Rozpoczął też ukazywanie w naszej ojczyźnie tegoż sanktuarium, które już Państwo też nawiedziliście po waszej wielkiej wyprawie przez Białoruś zeszłego roku do miejsc męczeńskich i do miejsc jego życia.
Jeszcze musimy do Pskowa pojechać. Połocka, bo to jest jedyne miejsce właśnie Połock.
Tak,
niestety nie dotarliśmy.
Poprowadzi nas
do Moskwy.
Tak, poprowadzi nas święty Andrzej Bobola, was również, którzy jesteście autorami tego pięknego opracowania, pełnego faktów, szczegółów nawet, opisującego życia. Więc kończymy już nasze spotkanie, nie dzisiejsze, bo o godzinie 21:30 zapraszamy wszystkich do naszego studia radiowego, gdzie będziemy kontynuować wielki temat, ważny dla naszej ojczyzny. Święty Andrzej Bobola, patron naszych czasów. Miałem radość gościć, przyjemność panią doktor Joannę Wieliczkę-Szarkową i pana doktora Jarosława Szarka. Bóg zapłać wam za to spotkanie.
Szczęść Boże. Boże.
Pozdrawiamy wszystkich telewidzów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Pozdrawia ojciec Bolesław.